Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 25 stycznia. W ostatnich rozmowach skoncentrowaliśmy się na opozycji, która się kłóci, ale jednak też współpracuje i przygotowuje do objęcia władzy. Na to, że zdobędzie ona większość w Sejmie, wskazują w zasadzie wszystkie sondaże. Ale dla PiS utrata władzy będzie tragedią, a dla niektórych jego przedstawicieli może oznaczać również poważne problemy z prawem. Jarosław Kaczyński i spółka nie poddadzą się więc łatwo. O tym, jak partia rządząca na różnych polach szykuje się do walki o swoją przyszłość, porozmawiam dziś z Wojtkiem Szackim, szefem działu politycznego. Zacznijmy od tematu sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. W grudniu dowiedzieliśmy się, kto będzie szefem tego sztabu, a będzie nim europoseł Tomasz Poręba, znany już z poprzednich kampanii. Jakie on ma zasługi, jak oceniasz tę nominację i kto jeszcze do sztabu wejdzie?
No to nie jest jeszcze oficjalny sztab wyborczy, bo taki zostanie powołany dopiero wraz ze startem tej już prawdziwej kampanii wyborczej, więc na razie mamy do czynienia z takim presztabem. No i z tego, co słyszałem, PiS rozpatrywał kandydatury głównie europoselskie na szefów sztabu, tak żeby osoba, która kandyduje w wyborach na posła, nie była zarazem szefem kampanii. I spośród tego grona europoselskiego Tomasz Poręba jest dość naturalnym wyborem. Po pierwsze, już ma duże doświadczenie kampanijne, był szefem sztabu już w 2011 roku kampanii parlamentarnej. Był też szefem kampanii samorządowej i europejskiej w 2019 roku. Z tego, co słyszałem, Joachim Brudziński nie chciał się podjąć tej misji, która się może okazać straceńcza. No i tak naprawdę Poręba był taką akceptowalną kandydaturą dla całego PiS-u. On cieszy się dużym zaufaniem Jarosława Kaczyńskiego. Jest wieloletnim europosłem.
No i też nie jest żadnej frakcji, tak? Nie jest na przykład kojarzony z Mateuszem Morawieckim, co wielu osobom w obozie władzy by z pewnością
ani
przeszkadzało.
Ani z Beatą Szydło. No i jest po prostu wcieleniem chodzącym Nowogrodzkiej w europarlamencie. On jest znany z dużej lojalności wobec prezesa. Duża część europosłów jego pokolenia zdążyła się już z PiS-em pożegnać. Niektórzy już wrócili, jak Zbigniew Ziobro, ale rzeczywiście była taka fala odejść, która się zaczynała właśnie w europarlamencie. I Marek Migalski, i Zbigniew Ziobro, i Paweł Kowal, i jeszcze kilku innych polityków, Jacek Kurski, z tego właśnie pokolenia Poręby. On jest rocznik 73. Odchodziło z PiS-u, a Poręba trwał, rósł, zdobywał kolejne punkty doświadczenia, kolejne laury od Nowogrodzkiej. No i teraz został szefem sztabu. On nie jest specjalnie znany opinii publicznej, jest europosłem z Podkarpacia. W zasadzie taka szersza publiczność może go kojarzyć między innymi z awantury z dziennikarzem TVN-u, do którego powiedział idź stąd ty szczylu i odepchnął go w czasie jednej z kampanii. A poza tym no, jest człowiekiem bardzo majętnym, ma kilka mieszkań. Jego majątek to jest mniej więcej 10 milionów złotych, tak w przeliczeniu i po zsumowaniu różnych części składowych tego majątku. W tym sztabie, czy też presztabie są też inne znane postaci z PiS-u ostatnich lat. Człowiekiem odpowiedzialnym za relacje z mediami będzie rzecznik partii Rafał Bochenek. Nie jest to wielka niespodzianka, to z kolei jest człowiek Beaty Szydło. Będą też w tym sztabie pracowali, i to też nie jest wielkie zaskoczenie, Krzysztof Sobolewski, czyli szef struktur PiS i sekretarz generalny tej partii Krzysztof Sobolewski oraz jego zastępca Piotr Milowański. To jest akurat mniej znany, aczkolwiek ważny działacz PiS-owski młodszego pokolenia, zdaje się 35-latek w tym momencie. Jak doniósł Onet w momencie powoływania tego sztabu, znaleźli się w nim również PR-owcy znani z poprzednich kampanii Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. To jest taki duet nierozłączny związany z Nowogrodzką, nie przepadający z wzajemnością za Mateuszem Morawieckim i jego otoczeniem.
To autorzy tej kampanii o sprawiedliwych rzekomo sądach.
Tak jest, między innymi. Oraz tam pracuje jeszcze na zapleczu Piotr Agatowski, to jest specjalista od sondaży, człowiek chyba najbliższy prezydentowi z tego grona.
czy z tego składu sztabu możemy wyciągać jakieś wnioski dotyczące tego, jak ta kampania będzie wyglądała, czy to jest raczej taki skład, którego można byłoby się spodziewać i raczej nie wpłynie specjalnie na to, jak PiS do kampanii podejdzie?
Ja bym nie wyciągał jakoś bardzo daleko idących wniosków ze składu sztabu, który jest dość rutynowy, podobny do wielu innych sztabów wyborczych PiS. No, są to zawodowcy. Najkrócej mówiąc, są to ludzie, którzy robili już wiele kampanii, pracowali przy zarówno wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych, europarlamentarnych. Mają doświadczenie, ale to nie oni będą nadawali ton kampanii, oni będą ją raczej organizowali, a o strategii będzie decydował i tak Jarosław Kaczyński i prezydium Komitetu Politycznego PiS.
Spróbujmy zatem zastanowić się nad tym, jak PiS do kampanii podejdzie. Rozejrzyjmy się w sytuacji, w jakiej znajduje się dziś obóz władzy. Co nam to mówi o tematach, jakie partia rządząca może podejmować w kampanii? Czy to będzie zmniejszanie się inflacji? Czy to będzie kwestia bezpieczeństwa? Gdzie PiS może się chwalić sukcesami we wspieraniu Ukrainy, gdzie to jest rzeczywiście akurat na pewno jeden taki obszar, gdzie trudno odmówić mu osiągnięć. Może to będzie jakaś nowa afera światopoglądowa, czy ataki na Tuska. Co to może być twoim zdaniem?
Chyba wszystkiego po trochu można się spodziewać. To nie jest specjalnie wykluczające się to, co powiedziałeś. Nie tylko sądzę, ale wiem, że PiS liczy na to, że inflacja zacznie w końcu spadać i że z inflacji przejdziemy w fazę dezinflacji, czyli inflacji podwyższonej i powoli spadającej, ale jednak spadającej. Oni bardzo liczą na to, że gdzieś już tak w marcu będzie można ogłosić, że udało się przetrwać zimę bez większych strat, że węgla nie zabrakło, że inflacja zaczęła przygasać, że no, krótko mówiąc, udało się i że teraz można przejść do jakichś działań już kampanijnych po oczyszczeniu przedpola. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no to jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa, która będzie bardzo istotna w kampanii PiS-u. Tutaj też niewiele odkrywczego można powiedzieć. Mariusz Błaszczak na pewno będzie ważną twarzą tej kampanii. Ogłaszanie kolejnych kontraktów, podpisywanie jakichś listów intencyjnych, fotografowanie się na tle różnych sprzętów wojskowych. Wszystkiego tego będzie, jak sądzę, dużo, łącznie z oskarżaniem opozycji o to, że chciała armię zlikwidować.
No właśnie, powiedziałeś, że Mariusz Błaszczak będzie ważną twarzą kampanii, ale ja chciałem spytać o główną twarz kampanii. Czy wiemy, że będzie nią Mateusz Morawiecki? No bo to byłoby w jakimś tam stopniu naturalne, że premier jest twarzą kampanii, ale z drugiej strony premier jest w tym momencie tak osłabiony i tak atakowany przez własny obóz, że trochę mi trudno sobie to wyobrazić. Też spróbujmy sobie wyobrazić taką scenę, że jest sobie jakaś konwencja zjednoczonej prawicy, no bo przecież to nie jest tylko PiS. I co? Wychodzi Zbigniew Ziobro i mówi, no dobra, może oskarżałem tego premiera, że jest miękiszonem. Może mówiłem, że w sumie to bym wyszedł z jego rządu, gdyby nie oznaczało to oddania władzy Tuskowi. Ale nie, to jest najlepszy kandydat. Ja jednak na niego zagłosuję. No chyba nie.
PiS jest chyba jeszcze przed tą decyzją, kto będzie kandydatem na premiera tej kampanii. Z moich rozmów wynika, że przynajmniej część PiS-u, i to nie mówię o takim bezpośrednim otoczeniu Mateusza Morawieckiego, mówię po prostu o posłach PiS-u, oni uważają, że to Mateusz Morawiecki powinien być wciąż kandydatem na premiera. Jak będzie, to zdecydują oczywiście władze PiS bliżej kampanii. Nie sądzę, żeby akurat tutaj przejmowały się bardzo Solidarną Polską i tym, co Zbigniew Ziobro będzie miał w tej sprawie do powiedzenia. Zbigniew Ziobro już w 2019 roku próbował zablokować wybór Mateusza Morawieckiego na premiera. Nie udało mu się. Sądzę, że tutaj decydujący głos i tak będzie miał Jarosław Kaczyński. A skoro jesteśmy przy prezesie, no to te ostatnie miesiące trochę pokazały, że to prezes jest twarzą PiS-u. Było trochę inaczej niż kiedyś. W 2015 roku prezesa było w kampanii bardzo mało. Wtedy Beata Szydło była twarzą kampanii PiS-u. Tym razem tak jakby PiS zdecydował, że najważniejsze jest pobudzenie tych najtwardszych wyborców i danie im prezesa w całej jego krasie. Więc Jarosław Kaczyński miał ponad 50 już spotkań z wyborcami i ma mieć kolejne, gdy jego noga pozwoli już mu podróżować. Na razie jego list został odczytany na spotkaniu z wyborcami bodaj w Rzeszowie, na Podkarpaciu. ale do tych wyjazdów wróci i niewątpliwie to on będzie odgrywał bardzo ważną rolę w kampanii, również jako twarz PiSu, ponieważ zdaje się, że tutaj będzie gra szła o maksymalną mobilizację wyborców PiSu. Oczywiście Jarosław Kaczyński nie będzie kandydatem na premiera, przynajmniej na razie sobie tego nie potrafię wyobrazić, ale on będzie wytyczał kierunek, on będzie nadawał wagę tematom, on będzie te tematy tworzył, natomiast te pozostałe role, no to dopiero pewnie się przekonamy bliżej startu kampanii.
A co prezes napisał w tym liście, który, jak mówisz, był odczytywany? Co na razie słyszymy na spotkaniach z wyborcami?
W tym liście akurat była mowa o tym, że cała Europa czeka na zwycięstwo PiSu i że to jest bardzo ważne dla państw, zwłaszcza regionu, żeby PiS wygrał.
To dość śmiała teza.
Dość śmiała teza, słabo być może ugruntowana w faktach, ale docenić warto, że tym razem nie było żadnych żartów z Władysława Zosi i tym podobnych rzeczy, z których w swoich gawędach prezes zasłynął. Jarosław Kaczyński napisał też w tym liście, że mamy poważne szanse na zwycięstwo, że to zwycięstwo jest bardzo ważne. Nie był to list przełomowy dla dziejów polskiej polityki.
No właśnie, bo ja mam kłopot z wyznaczeniem sobie takiego jakiegoś przekazu o nadziei, który PiS mógłby wykorzystywać. No bo rządzą już 8 lat. Co mieli zrobić, to zrobili. Kiedy ostatnio spróbowali przedstawić jakąś spójną strategię w postaci Polskiego Ładu, to skończyło się to katastrofą. I to zarówno PR-ową, marketingową, jak i jeśli chodzi o wdrażanie, co też oczywiście jedno z drugim było powiązane. Pytanie, co wiemy też o jakichś takich pracach programowych, o tym, co PiS może obiecać w ogóle jeszcze na przyszłość, poza kontynuacją?
Kontynuacja, myślę, będzie wciąż bardzo istotnym wątkiem kampanii PiSu, zwłaszcza porównywanie spełniania obietnic przez kolejne rządy PiSu z niespełnianiem obietnic przez Platformę Obywatelską i PSL. I myślę, że tym razem bardzo istotnym wątkiem w kampanii PiSu, bo w 2015 roku, pamiętamy, była Polska w ruinie i PiS, który obiecywał, że tę Polskę z ruin odbuduje. Była Beata Szydło, która mówiła o biało-czerwonej drużynie. Był ten entuzjazm wyborców PiSu, entuzjazm trochę sztucznie budowany, ale jednak istniejący w mediach społecznościowych. Był wspólny przekaz, była zjednoczona prawica, był jeszcze tam Jarosław Gowin, który dla jakiejś części wyborców być może był istotny, pewnie nie dla specjalnie wielkiej, ale jednak był to dla wyborców prawicowych taki sygnał nadziei, że coś się zmieni, że państwo zostanie przebudowane, że dostaną pieniądze z różnych programów socjalnych, wtedy było 500+. W 2019 roku ta kampania opierała się na przypominaniu o spełnionych obietnicach, ale również wtedy nie tylko padła zapowiedź, ale w ogóle została uchwalona ustawa o 500+ na każde już dziecko. Krótko przed wyborami ta ustawa zaczęła działać. Teraz mamy kolejne 13 i 14 emerytury, więc PiS niewątpliwie będzie starał się ugruntowywać swój wizerunek partii, która dowiozła, która spełniła obietnicę i towarzyszyła będzie temu kampania zohydzania opozycji, która łamała obietnice dawane wyborcom, która teraz ukrywa swój prawdziwy program, tak naprawdę zmierza w stronę znowu podniesienia wieku emerytalnego, w stronę odebrania 500+, albo modyfikacji tego programu. To nie jest przypadek, że od dłuższego czasu media publiczne, ale również politycy PiS wypominają tę kwestię wieku emerytalnego. Prawdopodobnie wyszło z jakichś badań, że to wciąż jest żywa obawa wśród części wyborców. Więc codziennie praktycznie mamy do czynienia z materiałami o tym, jak Donald Tusk ze swoimi kolegami i koleżankami ten wiek emerytalny podnosił. Wyciągane są też wypowiedzi osób, które PiS natychmiast nazywa strategami Platformy albo doradcami Donalda Tuska, jak profesora Grabowskiego, który wypowiada się w swoim własnym imieniu, natomiast traktowany jest przez PiS jako ekspert Platformy i rzecznik jej prawdziwych intencji. Wszystko to będzie jeszcze podniesione do potęgi drugiej w kampanii. Tego wszystkiego będziemy świadkami i opozycję czeka trudna walka, żeby to prostować, pokazywać jakiś własny program. A PiS nie będzie się cofał przed niczym, żeby przekonać wyborców, że ta opozycja im wszystko zabierze.
To obwinianie bywa czasem całkiem zabawne. Ostatnio była taka dyskusja w Sejmie, w której minister Adamczyk oskarżył po posłów i posłanki partii Razem, że odpowiadają za osłabienie polskich kolei, a oni w czasie, o którym mówił, byli w podstawówce, w przedszkolu.
A na pewno nie w Sejmie.
I jeszcze jedno kluczowe pytanie, takie ściśle polityczne. Trochę już zahaczyłem o ten temat, ale to jest kwestia ułaskawiania ziobrystów. No, wiemy, że oni nie mają innej sensownej możliwości niż start z list Prawa i Sprawiedliwości, no ale cały czas atakują tego premiera, cały czas utrudniają komunikację z wyborcami i pytanie, kiedy nastąpi taki moment, że się uspokoją i w jaki sposób ich uspokoić, bo to się musi stać, jeśli kampania ma być sprawna.
Ja rozmawiałem z jedną z osób zaangażowanych w tę kampanię i od tej osoby usłyszałem, że jednym z warunków w ogóle powodzenia i jakiegokolwiek sukcesu, o tym, co będzie sukcesem, to jeszcze pewnie będziemy rozmawiali, ale że warunkiem jest niewątpliwie uspokojenie nastrojów wewnątrz obozu władzy i doprowadzenie przynajmniej do takiego stanu, w którym nie będzie codziennie jakiegoś tematu w mediach o tym, że jakiś wiceminister z Solidarnej Polski coś powiedział o premierze, albo że jakiś człowiek z otoczenia Morawieckiego coś powiedział o Ziobrze. Krótko mówiąc, tak się nie da prowadzić kampanii. W PiS-ie jest nadzieja, że wraz z przyjęciem już ustawy o Sądzie Najwyższym jeszcze trzeba będzie się pewnie zmierzyć z małym kryzysem w sprawie ustawy wiatrakowej. Natomiast później już siłą rzeczy tych ustaw, które będą wywoływały jakieś spory w koalicji, będzie mniej. Zbigniew Ziobro będzie się pilnował, żeby nie wypaść z list wyborczych. W PiS-ie jest bardzo mocne przeświadczenie, że Solidarna Polska nie jest podmiotowa. Że to nie jest tak, że to Zbigniew Ziobro może podjąć jakąś decyzję, na przykład o samodzielnym starcie. W PiS nie wierzy się, że Zbigniew Ziobro może zawrzeć na przykład sojusz z Konfederacją. Pewnie nie bez racji zresztą. Więc PiS uważa, że Ziobro jest na nich skazany, a zarazem, że coraz mniej będzie projektów, ustaw, do których PiS będzie potrzebował głosów Zbigniewa Ziobry i jego posłów. I że jeśli złożyć do kupy te dwa czynniki, to wychodzi, że Zbigniew Ziobro nie będzie mógł za bardzo fikać, bo wtedy straci to, co ma. W PiS-ie też jest wiara, że te straty ewentualne po odłączeniu się Ziobry nie będą duże. A Jarosław Kaczyński ma też bardziej miękkie środki nacisku na ministra sprawiedliwości. Może na przykład zagrozić mu, że nie wpuści części jego ludzi na listy wyborcze. No pretekst by się znalazł i to nie jeden, nie tylko chodzi o ich wypowiedzi, na przykład szkodzące obozowi władzy, atakujące premiera, ale również czysta arytmetyka. Wiadomo, że tych mandatów będzie prawdopodobnie mniej, a w każdym razie Jarosław Kaczyński może tego argumentu w wewnętrznych rozmowach z Ziobrą użyć. Wiadomo, że Paweł Kukiz bardzo chciałby wystartować z list PiS-u. Kilka miejsc biorących pewnie dla jego ludzi trzeba by wygospodarować. Również Adam Bielan i jego Partia Republikańska ma nadzieję, że trochę poszerzy stan posiadania. No to tutaj w grę wchodzi poseł Łukasz Mejza, który jest w tym momencie posłem niezrzeszonym, a bardzo chciałby kandydować zapewne ponownie. I to, czy on dostanie mandat, to już niech wyborcy rozstrzygną, ale jakieś miejsce prawdopodobnie Jarosław Kaczyński za te wszystkie głosowania mu zagwarantuje. Jest też pytanie, co będzie z posłanką Ścigaj, która jest w kancelarii premiera, pełni funkcję ministra Besteki i prawdopodobnie ona też chciałaby kandydować. Na razie nie ma tego obiecanego. No krótko mówiąc, jest ileś osób, które chciałyby się znaleźć na tych listach wyborczych. Miejsc będzie prawdopodobnie trochę mniej biorących. Perspektywy są słabsze niż w 2019 roku. Więc to tworzy okazję, żeby tego Ziobrę przystrzyc z posłów i zabrać mu na przykład Janusza Kowalskiego, Jacka Ozdobę i pewnie jeszcze parę innych osób. Można z tych list wyciąć. I na tym PiS by specjalnie nie stracił. Ziobro by stracił dużo w oczach swoich ludzi, bo okazałoby się, że nie może im zagwarantować miejsc. Więc tutaj Jarosław Kaczyński ma sposoby na swojego koalicjanta.
I w tym momencie chciałbym przejść do drugiej części rozmowy, którą poświęcimy temu, gdzie PiS ma przewagi już nad opozycją, a gdzie te przewagi buduje. Bo myślę, że nie jest szczególnie kontrowersyjne stwierdzenie, że jeśli porównamy kampanię do jakiegoś takiego wyścigu biegaczy, to że PiS ma najnowsze Adidasy, a opozycja jakieś takie dziurawe trampki jeszcze obciążone dodatkowo.
Albo na bosaka biegnie.
Na bosaka, w każdym razie jest jej zdecydowanie ciężej. i mówiłeś o przestrzeganiu koalicjantów, to w takim razie zostańmy przy tematyce przestrzegania, mówiąc o finansach, takich ściśle partyjnych, bo PiS bardzo wyraźnie przestrzega właśnie członków rad nadzorczych, członków zarządów, spółek Skarbu Państwa, których w tych spółkach poumieszczał. W zeszłym roku prezes Orlenu Daniel Obajtek dał na partię 45 tysięcy złotych, wiceprezes Robert Perkowski 42 tysiące, Paweł Szczeszek, prezes Tauronu, znowu 45 tysięcy i ta lista się ciągnie, więc tu już taki system klientelistyczny, który powstał właśnie w tych spółkach Skarbu Państwa, jest pierwszą taką dość poważną chyba przewagą Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, to przynajmniej formalnie nie powinno doprowadzić do globalnej przewagi finansowej PiSu nad Koalicją Obywatelską, ponieważ jest ten limit na kampanię, który obowiązuje wszystkie partie startujące, więc teoretycznie nie powinno być tak, że PiS ma więcej pieniędzy na kampanię.
Ale nie musi zaciągać kredytu,
ale nie musi zaciągać kredytów, no albo może zaciągać niższy kredyt, więc to na pewno. Poza tym rozmawiałem z jednym z europosłów Platformy, który mówił, że bardzo go dziwiło, jak wiele billboardów jego konkurenta z PiSu z pierwszego miejsca wisi w jego okręgu. Musiał odpierać zarzuty, dlaczego jego billboardy nie wiszą, skoro jakieś billboardy pisowskie wiszą w każdej gminie w całym okręgu. No a potem się okazało, że ten kandydat pisowski miał wpłaty rzędu kilkuset tysięcy złotych na kampanię od właśnie prezesów spółek Skarbu Państwa, a ten kandydat z Platformy miał mniej więcej 8 razy mniej pieniędzy na kampanię indywidualną. Te wpłaty to jest oczywiście ważny element i to pokazuje, jak PiS zbudował sobie ten system. Natomiast ta przewaga instytucjonalna jest dalece większa niż tylko te wpłaty ze strony prezesów i członków różnych rad nadzorczych i zarządów. Weźmy na przykład takie badania. PiS słynie z tego, że ma dobre badania, no ale wiadomo, że to rząd zamawia liczne badania za pieniądze rządowe, z których później korzysta się w kampanii wyborczej, z tej wiedzy nagromadzonej przez całą kadencję. A są to duże pieniądze. Oczywiście jest też kwestia spotów na przykład, które za pieniądze rządowe są wykupywane w różnych mediach, także prywatnych.
Na pewno państwo pamiętają też wielką akcję billboardową po tym, jak udało się wynegocjować budżet dla Polski, unijny duży. I to była też kampania rządowa.
Były te kampanie, które usprawiedliwiały podwyżki cen energii. Była wielka kampania między innymi w radiach komercyjnych o tarczach antyinflacyjnych, o tarczach antyputinowskich, o dodatkach węglowych. Na to idą miliony złotych, których nie mają partie opozycyjne, których nie ma też PiS, natomiast rząd, czyli my wszyscy mamy i przykładamy się do kampanii, które pomagają PiSowi.
Czyli co, wyobrażasz sobie, że na przykład będą spoty i billboardy PiSu i będą też billboardy rządowe, hej, udało nam się w końcu odblokować KPO. Przykładowe zupełnie, tak? Że jakby będą dwie równoległe kampanie?
Jest teraz ta historia z laptopami dla uczniów szkół podstawowych.
Laptopy z KPO.
Laptopy z KPO. Ale czy nie będzie na przykład billboardów, że rząd zapewnił laptopy? Akurat tak się składa, że one będą we wrześniu chyba rozdawane, czyli na mniej więcej półtora miesiąca przed wyborami. No to jest piękny przykład, jak ta polityka rządowa i PR rządu wprzęgnie się w kampanię PiSu.
No właśnie. I do tego chciałbym przejść w tym momencie. Znalazłem taki stary artykuł na portalu money.pl, w którym oni wyliczyli koszt jednego głosu na Prawo i Sprawiedliwość na 16,5 tysiąca złotych. To była taka trochę bardziej złośliwa publicystyka niż dane, bo oni wzięli w tym wypadku pod uwagę program 500+, 13 emeryturę, program Mama 4+, i jeszcze obniżkę wieku emerytalnego, więc no, trudno to traktować jako cokolwiek ścisłego, ale pokazuje trochę skalę tego, w jaki sposób właśnie te pieniądze administracji centralnej wspomagają te decyzje podejmowane przez administrację centralną, ich skala wspomaga kampanię partii rządzącej. I w tym momencie chciałbym się ciebie zapytać, czego możemy się właśnie w tym obszarze spodziewać? Pojawiają się plotki o wielkiej podwyżce pensji minimalnej. Może to będzie, nie wiem, waloryzacja 500+. Czego możemy się spodziewać też, biorąc pod uwagę fakt, że wydaje się, że z pieniędzmi jest krucho. PiS musi wyciągać mnóstwo pieniędzy poza budżet, żeby udawać, że sytuacja finansowa finansowa państwa jest lepsza niż faktycznie jest.
No ja oczywiście nie wiem, bo to jest pewnie pilnie strzeżona tajemnica, żeby odpowiednio zaskoczyć społeczeństwo na kilka miesięcy przed wyborami. Mówię kilka miesięcy przed wyborami, no bo to się musi utrwalić. Dobrze byłoby, gdyby ta obietnica, jakakolwiek ona będzie, została spełniona jeszcze przed wyborami. To był ten manewr, który PiS zastosował już w 2019 roku z 500+ dla pierwszego dziecka. Natomiast o tym, że takie plany istnieją, no to świadczył chociażby niedawny wywiad z Ryszardem Terleckim dla sieci. On powiedział, że są zaskórniaki w budżecie, że chcemy wygrać wybory i, że tak powiem, bez ogródek powiedział, że PiS wykorzysta jakieś jeszcze rezerwy na to, żeby Polakom pokazać, jak bardzo o nich dba i coś im dać przed wyborami. A co to będzie? No, ty wymieniłeś już różne pomysły, które się pojawiały w przestrzeni medialnej. Nie zdziwiłbym się, gdyby PiS znalazł coś jeszcze innego i zaskoczył, bo akurat w tej sferze oni są dość pomysłowi i pokazali przez ostatnie lata, że wyobraźnię mają, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, nieograniczoną. No, gdy rozmawiamy jeszcze o rządzie i o tym, jak rząd może pomóc swoimi zasobami partii rządzącej, no to trudno nie przypomnieć sobie tego, co robił Mateusz Morawiecki w kilku ostatnich kampaniach, czyli jeździł po Polsce z jednej miejscowości do drugiej i wręczał samorządowcom czeki, a w zasadzie takie tekturowe symbole czeków, i pokazywał, jak bardzo państwo dba o samorząd. Przy okazji albo nawoływał do głosowania na Andrzeja Dudę, bo to na pewno w kampanii prezydenckiej się działo, albo do głosowania na PiS. Więc dlatego między innymi tak istotne są te pieniądze z KPO, że gdy już Polska je dostanie, to będzie można je nawet nie wydać przed wyborami, ale można obiecać ich wydanie.
Znaczy te pieniądze to już właściwie się wydaje, one potem jeszcze tylko zostaną oddane. No ale na pewno możemy spodziewać się takiej kampanijnej klasyki jak otwieranie po kilka razy tej samej drogi czy kilkakrotne wręczanie tego samego wozu strażackiego. Chciałem się ciebie jeszcze podpytać o temat zmian legislacyjnych. Teraz głośno jest o modyfikacji kodeksu wyborczego, która, jak powszechnie wiadomo, ma zwiększyć frekwencję na wsi, czyli tam, gdzie PiS ma swoją podstawową bazę elektoratu. Więc w tym kontekście wiemy, że PiS stara się ustawić wybory pod siebie. Jest też choćby kwestia trwających prac nad prawem komunikacji elektronicznej, które mogą uderzyć w nadawców komercyjnych. Myślisz, że to będzie skuteczne? Czy możemy się jeszcze spodziewać jakichś podobnych działań, które osłabią relatywnie opozycję?
O tej ustawie medialnej to ty pewnie byś więcej mógł powiedzieć. Jeśli chodzi o kodeks wyborczy, gdzieś zetknąłem się z wyliczeniami, że powstanie mniej więcej 6 tysięcy nowych lokali wyborczych i to nie jest taka liczba, która by zmieniała fundamentalnie sytuację, ponieważ to nie jest tak, że ci ludzie w tych miejscowościach nie głosowali wcale. Mieszkańcy nawet najmniejszych wsi, tam gdzie mają powstać te lokale wyborcze, których dotychczas nie było, no oni i tak musieli sobie jakoś zorganizować transport nie tylko na wybory, ale też podjechać do najbliższego dyskontu, podjechać do kościoła. No, to nie jest tak, że ci ludzie nigdy w życiu się nie ruszali ze swoich wsi i nie mieli możliwości dojazdu do jakiejś większej miejscowości. Więc wielu z nich i tak głosowała. Profesor Flis, który przyjrzał się też tej nowelizacji, powiedział, że duża część tych nowych lokali wyborczych powstanie na zachodzie kraju, gdzie nawet na wsi to poparcie dla PiS-u nie jest jakoś bardzo wysokie. Więc tak, prawdopodobnie PiS trochę na tym zyska w sensie liczby głosów oddanych w tych miejscowościach, ale to ma również sens symboliczny dla partii rządzącej, ponieważ oni pokazują, że dbają o prowincję. To jest pokazanie, że nie zapomniało się o tych wyborcach wykluczonych transportowo, bez właśnie autobusu, który by woził do większej gminy, że przynajmniej na dzień wyborów władza o nich pamięta i ten autobus...
Ten raz na 4 lata przyjedzie autobus.
Tak, i zawiezie ich do jakiejś większej wsi albo najbliższego miasteczka. Tu są dwa plany. Jeden to jest ten plan realny, gdzie prawdopodobnie PiS zyska, nie wiem, 100 tysięcy głosów. Nie sądzę, żeby to było więcej. I ten plan taki symboliczny, że my dbamy o polską wieś, nie zapominamy o ludziach, którzy mają gorzej.
Natomiast jeśli chodzi o plan medialny, no to tutaj też ja skomentuję trochę, że czekamy na poprawki, które mają pokazać się do prawa komunikacji elektronicznej. Nie wiemy jeszcze do końca, jak to wszystko będzie wyglądało, ale w obecnym stanie rzeczy prawo to może bardzo poważnie uderzyć w nadawców komercyjnych na szereg sposobów, ale dam tylko jeden przykład, że może skończyć się tym, że TVN, bo nie udawajmy, że o kogoś innego tu realnie chodzi, zostanie zepchnięty z pilotów z kanału pierwszego czy piątego, nadajmy na to kanał 17. I politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że no przecież sobie poradzą, no ale nie, to tak nie wygląda. To jest bardzo poważna zmiana, która by osłabiła alternatywne do mediów publicznych źródła informacji przed wyborami. Więc to byłaby poważna zmiana, nie wiemy jeszcze, czy to ostatecznie nastąpi. Natomiast to się bardzo dobrze wpisuje w tworzenie ładu medialnego przez Prawo i Sprawiedliwość, na które składa się między innymi bardzo silne dofinansowywanie mediów publicznych w tym roku wyborczym, jeszcze więcej niż w ostatnich latach, bo 2 miliardy 700 milionów złotych mają dostać Polskie Radio i TVP.
700 milionów więcej niż w normalnych latach.
Tak jest. Jest kwestia ułatwiania TVP życia tam, gdzie nadawcom komercyjnym się życia nie ułatwia. I mówię tutaj o przejściu na nowy standard nadawania DVB-T2, gdzie nadawcy komercyjni musieli już to zrobić, a TVP akurat nie musiało. Już pomijmy, dlaczego tak się stało.
I nawiasem mówiąc, ta podwyżka tej dopłaty do mediów publicznych jest znacznie wyższa niż inflacja, więc tutaj inflacją się nie można tłumaczyć.
Tak, no i wreszcie jest jeszcze kwestia przejęcia przez Orlen Polski Press, czyli dzienników regionalnych, portali lokalnych i danych ludzi, którymi te portale dysponowały. Ja się zastanawiam, Wojtek, konkludując tę długawą moją wypowiedź pytaniem, czy to jest już skończony ład medialny Prawa i Sprawiedliwości, bo to będzie pierwsza kampania, w której on jest już tak rozwinięty. Zastanawiam się, jak ty widzisz wpływ, jaki ta wielka siła przekazu będzie miała.
No PiS nieustannie utyskuje, że wciąż musi się zmagać z przeważającymi siłami frontu medialnego opozycyjnego. Natomiast pamiętam taką wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który mówił, że 80% mediów jest przeciwko PiS-owi, ale nie wiem, jakim cudem on doszedł do takich wyliczeń. Teraz te siły, jak się nawet porozmawia z politykami PiS-u off the record, to oni nie mają poczucia, że te siły są na ich niekorzyść. Oni oceniają, że na przykład pomijając już kwestie telewizji publicznej, mediów ojca Rydzyka, mediów braci Karnowskich, mediów Tomasza Sakiewicza, Polski Press, gdzie szeroką ławą poszli dziennikarze sprzyjający władzę po przejęciu przez Orlen, to na przykład Polsat nie jest traktowany przez PiS jako telewizja wroga. Rozmawiałem z jednym z posłów PiS-u, który był na gali Polsatu i on mówił, że prezes Solorz Żak bardzo wyraźnie honorował gości z obozu władzy i te najlepsze miejsca w lożach były przeznaczone dla obozu władzy, a opozycja siedziała sobie gdzieś tam dalej, jeśli w ogóle była.
Niezmiernie pragmatycznie.
Bardzo pragmatycznie. Więc trudna do obrony byłaby teza, że opozycja ma wyraźną przewagę w mediach. Oczywiście, co tutaj dużo kryć, TVN, o którym wspomniałeś, jest siłą wyraźnie niesprzyjającą rządowi i jest to potężna siła. Jest Gazeta Wyborcza, która otwarcie walczy z PiS-em. Są portale też potężne, które mają bardzo duże zasięgi i które publikują wiele treści niekorzystnych dla obozu władzy. Ale nie jest tak, jak w 2015 roku, gdy rzeczywiście PiS musiał się ratować własną działalnością w internecie, żeby się przebijać.
Pytaniem o TVN chciałem przejść do ostatniej części naszej rozmowy, bo może to jest tak, że PiS spróbuje rękami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji całkowicie obozowi władzy podporządkowanej, spróbuje jeszcze zwiększyć dodatkowo tę swoją przewagę w mediach i odebrać koncesję TVN-owi. I to jest część mojego szerszego pytania. Czy spodziewasz się, a jeśli tak, to jakich, jakichś takich realnie nieczystych zagrań ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Czego tu możemy się spodziewać? No, wiemy, że podczas kampanii 2019 roku inwigilowany Pegasusem był szef sztabu Koalicji Obywatelskiej. Jakkolwiek obóz władzy by się bronił, jest to bardzo podejrzane i wygląda bardzo źle. Więc trudno tutaj nie zadawać sobie takiego pytania.
No, opozycja będzie niszczona wszystkimi dostępnymi środkami. No, głównym celem tej komisji, która ma być teraz powołana do spraw badania wpływów Rosji chyba na polską politykę,
Komisję dowodzącą współpracy opozycji z Putinem.
Tak, to jest dokładna nazwa. I ta komisja miałaby różne uprawnienia, których nie ma komisja śledcza. No, a jej celem byłoby upolowanie Donalda Tuska. Prawdopodobnie PiS liczy na to, że w przepastnych archiwach znajdą się jakieś jeszcze dokumenty, które będzie można odpowiednio naświetlić. I mając większość w tej komisji, można podjąć dowolną decyzję. Oczywiście liczni eksperci wskazują na to, że taka komisja działa poza prawem i jest to jakaś hybryda sądu z komisją śledczą, która w demokratycznym państwie prawa nie powinna powstać. Ale kogo to obchodzi w PiS-ie? No nikogo. Więc to niszczenie opozycji za pomocą powolnej PiS-owi telewizji publicznej będzie trwało w najlepsze i obawiam się, że to, co teraz obserwujemy, a obserwujemy to ze zgrozą codziennie o 19.30, że wszystkiego tego będzie jeszcze więcej i jeszcze bardziej będzie już kampania.
Pełen zgrozy, więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.